Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Wtorek, 8 maja, ja nazywam się Piotr Cywiński, a moim gościem jest prawnik z wykształcenia, mecenas, były dyplomata, obecnie poseł ruchu Kukiz15, Grzegorz Długi. Witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ach, panie pośle, boi się pan, że pan straci lewą nogę?
Akurat boli mnie prawa noga w tej chwili, ale to pewnie nie o politykę chodzi.
No, w przypadku prawej chyba nie. Co prawda przypowiadał pan ironicznie i to na marginesie cofnięcia rządowych nagród i cięć w poselskich uposażeniach, że niedługo posłowie zagłosują, żeby odjąć sobie właśnie lewą nogę. No ale teraz mamy jakby gorszą sytuację. Okupowanie Sejmu przez domagających się zwiększenia wydatków na opiekę nad niepełnosprawnymi. No nikt tej potrzeby nie neguje, ale no, powiedzmy sobie otwarcie, budżet nie jest z gumy, możliwości są ograniczone. No komuś trzeba zabrać, żeby komuś dać.
Znaczy, to jest prawda i to akurat bym chciał, abyśmy wszyscy jako członkowie społeczeństwa, jako obywatele rozumieli, że to są nasze pieniądze. Rząd nie ma swoich pieniędzy, rząd bierze nasze pieniądze i potem je rozdziela, zjadając oczywiście po drodze połowę albo jeszcze czwarte. Natomiast chodzi o to, aby rozdzielał je zgodnie z naszymi potrzebami, preferencjami i życzeniami. I kwestia opieki nad niepełnosprawnymi jest jedną z takich spraw i to nie jest prawda, że nie ma pieniędzy, bo oczywiście deficyt budżetowy ciągle jest znaczny, nawet jeżeli się sytuacja poprawiła. Natomiast my wskazujemy, gdzie te pieniądze są, które można by skierować dla niepełnosprawnych. Takim przykładem największa kwota jest do uzyskania z urzędów pracy. W tej chwili mamy brak rąk do pracy.
No 3 do 4 miliardów, ale znowu tak z drugiej strony to, że brak rąk do pracy nie oznacza, że te urzędy pracy są zbędne i że pracują tam darmozjady.
Znaczy, tak daleko bym nie poszedł, natomiast naprawdę nie ma potrzeby, aby za 4 miliardy 22 tysiące urzędników, bo to są takie liczby, w tej chwili się działo i głównie zajmowało się samymi sobie. Można stanowczo ograniczyć w tej chwili zadania przed tymi urzędami. To można zwiększyć, strukturę można ewentualnie zachować, że gdy się zmieni sytuacja, aby móc znowu uruchomić, ale w tej chwili cały system opieki nad niepełnosprawnymi powinien być zlany razem z urzędami pracy i w ten sposób mamy od razu 4 miliardy, które mogą być przeznaczone dla niepełnosprawnych. Jak do tego dołożymy gabinety polityczne, które zjadają 0,5 miliarda złotych, jak do tego dołożymy różne inne oszczędności, które wskazujemy w naszych dokumentach, to jest wystarczająca ilość pieniędzy, aby zająć się tymi, gdzie mamy potrzebę moralną, kulturową, chrześcijańską, aby po prostu pomagać tym, których los w jakimś sensie postawił.
Nie oszczędził, tak. Paweł Kukiz, szef Mańskiego Ruchu, umieścił na Twitterze taki kolaż z premierem Morawieckim w roli Janosika. Pewnie pan widział obok neokomunistę Zandberga jako Robin Hooda. Z podpisem: matki niepełnosprawnych chcą pieniędzy, wprowadźmy daninę. Nie ma na policję, nie szkodzi, weźmiemy sklepikarzom. I tak dalej, socjalizm pełną gębą. Panu się też nie podoba pomysł premiera o utworzeniu Funduszu Solidarnościowego na opiekę nad niepełnosprawnymi?
Znaczy, bo jest to tak naprawdę taki bardzo tani populizm, tak? Zabierzemy bogatym. Oczywiście zaczniemy najpierw dyskutować, co to znaczy bogaty, bo pan premier Morawiecki kiedyś tam...
No właśnie, to pojęcie jest względne.
Właśnie, popełnił wypowiedź, z której by wynikało, że osoby, które 5-6 tysięcy zarabiają, to są już bogate. Ja powiem szczerze, chciałbym, żeby to była taka najniższa kwota, jaką w Polsce się zarabia, a nie, że to od razu stanowi, że ktoś jest bogaty, jak zarabia 5 tysięcy.
Nawet gdyby była taka wysoka, i tak by była niższa niż w krajach zachodnich.
Właśnie o to chodzi, że szczególnie państwo na Pomorzu Zachodnim, no wystarczy, że tylko wsiądziecie na chwilę w samochód i widzicie, że można żyć inaczej. Wobec tego to nie jest problem, że jak bierzemy bogatym, dajemy biednym i teraz teraz, jak się potem okazuje, to nie bogatym bierzemy, tylko też średnim po to, żeby dać biedniejszym. To nie jest wyjście, bo pieniądze są, tak jak wskazałem, gdzie indziej. Nie ma potrzeby tworzenia nowego podatku, który będzie nas bardzo wiele kosztował, bo po pierwsze, ileś osób faktycznie zamożniejszych ma wystarczające możliwości, aby szybko swoją rezydencję podatkową zmienić. Po drugie, cała biurokracja podatkowa będzie miała kolejny podatek do obsługi biurokratycznej. To będzie nas wiele kosztowało, wiele pracy urzędników itd., itd. Należy szukać prostych rozwiązań, a nie komplikować to, co jest i tak skomplikowane. Przerzućmy pieniędzy i to jest potrzeba... Tak?
Tak, tak. Mówił pan, że do załatwienia tego nabrzmiałego problemu z opieką nad niepełnosprawnymi wystarczy wola polityczna. No to jakby implikuje tezę, że po stronie rządzących tej woli nie ma. No przyznam, że trudno się z tym zgodzić, skoro protestujących odwiedzili już i prezydent, i premier, i minister rodziny, pracy, nie wiem, polityki społecznej z różnymi propozycjami stopniowego zwiększania rzeczowej i finansowej pomocy dla protestujących. No ale tymczasem od 21 dni nie widać jakiegoś rozwiązania. No, kompromisem ma być przyjęcie warunków protestujących. Tak to rozumieją protestujący. Nie sądzi pan, że również powinni pójść na jakieś ustępstwa?
Znaczy, prawdopodobnie z jednej strony protestujący determinacji mają dużą i to przy protestach jest potrzebne. Oczywiście pewna elastyczność i spojrzenie też jest potrzebne, ale nie mnie tutaj w tej chwili doradzać czy pouczać protestujących. Natomiast co do tej woli politycznej...
Trochę asekurancko pan się tutaj przedstawia.
Znaczy nie, bo zacznijmy od tej woli politycznej. Ja nie twierdzę, że w rządzie nie ma chęci, aby załatwić problem. Oczywiście, że jest. Wbrew temu, jak bardzo się demonizuje u nas polityków, a szczególnie polityków, którzy są przy władzy, to są naprawdę normalni ludzie z normalnymi odczuciami i to nie jest tak, że oni nie chcą. Dla mnie jest oczywiste, że chcą, natomiast brakuje im woli politycznej, w sensie pewnej odwagi politycznej, że gdzieś trzeba zabrać i zabrać trzeba biurokracji. W jakimś sensie, jak się jest przy władzy, jak się odczuwa odpowiedzialność, no to też w jakimś sensie tą biurokrację się hołubi, no bo to jest te moje imperium, to jest...
No tak, tylko czy my tu w tej...
I czasami trzeba niestety odciąć sobie troszeczkę tego imperium i załatwić sprawę. I do tego jest potrzebna pewna wola polityczna, pewna odwaga. Ja przyznaję, że do tego jest potrzebna pewna odwaga i tej odwagi rządzącym życzę.
No tak, ale mamy taką nieco dziwną sytuację. Akurat wczoraj protestujący stwierdzili, że czekają na decyzję rządu w sprawie ich postulatów. Krótko mówiąc, czytaj ustępstwa. No, czekają na przybycie do nich znowu premiera Morawieckiego, a nawet prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. No nie wiem, chyba o kulach, bo sam ostatnio ma problemy ze zdrowiem. Trochę to, przyzna pan, kuriozalna sytuacja, że najważniejsze osoby w państwie są, że tak powiem, przepraszam za określenie, na gwizdek.
Znaczy ja myślę, że protestujący być może już powinni dostrzec, że samo przybycie do nich różnych osób ważnych, wielkich, które faktycznie mają władzę lub które mają jakąś tam moralną sylwetkę, no nie załatwia sprawy. Ba, nawet się boję, że niektórzy politycy bardzo będą chcieli się ogrzać przy ogniu tego protestu.
Już to niektórzy robią.
No nie chcę właśnie tutaj, dlatego tak trochę dookoła i delikatnie to mówię, ale mnie to niespecjalnie się podoba. Natomiast nie zmienia to faktu, że aby problem załatwić, to musi to załatwić rząd. Tutaj prezydent może tylko wspierać.
Chce pan tego o tym powiedzieć, ale jednak z drugiej strony no, trzeba o tym wspomnieć, że akurat tak zwana totalna opozycja, no przyznam, rozgrywa to po prostu, upolityczniła zupełnie tę sytuację, a powiedzmy sobie szczerze, to akurat Platforma Obywatelska do spółki z PSL-em są najbardziej odpowiedzialni za zaniedbania, przynajmniej z tych ostatnich 8 lat za ich rządów. Znaczy, pamiętamy, że były takie same protesty w Sejmie.
To akurat jest prawda, że Platforma Obywatelska powinna, jeżeli ma choć trochę honoru, powinna zamilknąć w tym momencie, jako że to, że ten problem nie jest załatwiony, jest w dużej części, nawet biorąc na kwestię statystyki lat, w przeważającej części ich zaniedbaniem. Te protesty już były dwukrotnie w poprzednich latach, były łatane jakoś tam, uspokajane. i nic się nie działo. Natomiast to nie oznacza, że obecna władza już też nie ma tutaj troszeczkę grzechu na sumieniu, bo jednak od tych dwóch i pół roku jest przy władzy i ten problem trzeba załatwić. Natomiast oczywiście to jest generalnie problem władzy, a nie konkretnego obozu politycznego i dlatego bardzo jest rzeczą ważną, aby nie upolityczniać tego. Oczywiście wszyscy politycy chcą to upolitycznić i to cała sztuka protestujących powinna być skupiona na tym, aby właśnie nie dopuścić do upolitycznienia, a to się niestety dzieje, bo...
No właśnie, wie pan, panie pośle, kończąc ten temat, no, przyzna pan, że z całym zrozumieniem dla problemów osób niepełnosprawnych i dla ich opiekunów, no ale okupowanie parlamentu, nawet w najbardziej słusznej sprawie, no jest jak dla mnie niedopuszczalne i w innych krajach po prostu niespotykane.
No faktem jest, że w innych demokracjach takie sytuacje się raczej nie zdarzają, a to wynika stąd, że parlamenty w większości krajów, szczególnie zachodnich, są bardzo, bardzo szczerzone i w zasadzie takiej możliwości tam nie ma. My mamy inne tradycje, mamy takie tradycje, że jest troszeczkę łatwiej u nas i wejść do parlamentu i zrobić taką czy inną akcję.
Czasami nie chcę bagatelizować, ale trąci to trochę misiem nowa świecka tradycja.
No tak to niestety jest. Jest to wie pan, panie redaktorze, to regulamin Sejmu na przykład przewiduje, co to znaczy zadawanie pytań, natomiast w tej naszej tradycji parlamentarnej od 20 lat pytania nie są używane jako pytania, tylko jako, żeby oświadczyć albo żeby komuś dokuczyć i tak dalej. I pomimo, niestety, że to jest sprzeczne z regulaminem, no tak do tego przywykliśmy i nie reagowaliśmy,
no
że
widocznie
w tej
trzeba
chwili uważam, że trzeba to już
szanować.
No.
No właśnie, nie wiem, czy trzeba szanować coś, co jest akurat niezbyt prawidłowe w tym wszystkim i generalnie naprawdę bardzo utrudnia pracę. No ale zmieńmy temat. Sprawa równie aktualna, pomysł wyrzucenia pomnika Katyńskiego z Jersey City. No i tego niewybrednego ataku burmistrza Stevena Fallopa na polskich polityków, co notabene szef pańskiego ugrupowania skwitował dość dosadnie, mam tutaj cytat, o tym, że burmistrz Fallop jest aroganckim, antypolskim chamem. Mieliśmy okazję przekonać się parę dni temu, ale pierwszy raz spotykam się z sytuacją, gdzie Żyd marginalizuje pomnik poświęcony również Żydom. Żyd antysemita, kuriozum, koniec cytatu. No czy jak w ogóle, pana zdanie, jako byłego dyplomaty, powinny zareagować na to wszystko polskie władze?
Znaczy, po pierwsze musimy to troszeczkę rozdzielić na czynniki pierwsze. Marszałek Senatu, który został znieważony przez tego pana, nie będę wymieniał jego nazwiska, aby go nie reklamować, więc marszałek Senatu według mnie nie powinien reagować, bo on jest zbyt duży na jakiegoś tam burmistrza.
Nie ten parytet.
Po prostu to nie to. Trudno. Jak się jest politykiem, trzeba mieć czasami grubszą skórę i znosić to, co Paweł Kukiz nazwał dosadnie i słusznie i prawdziwie. Natomiast problem polega na tym, że pan tenże tam w tym Jersey City po prostu jest niedouczony. On zapomina, że pomnik katyński jest poświęcony wszystkim ofiarom katyńskim.
Także Żydom.
Ofiar katyńskich, przynajmniej 10% to byli Żydzi, polscy Żydzi, którzy zostali zamordowani tylko i wyłącznie dlatego, że stanowili część polskiej elity. Tam został zamordowany naczelny rabin Rzeczpospolitej. Także to my troszeczkę też, my mam na myśli jako społeczeństwo, troszeczkę mamy tu i na sumieniu, bo w tej naszej takiej popularnym rozumieniu, to my ten Katyń przedstawiamy w taki sposób właśnie dość uproszczony, gdzie nie widzimy, że tam zginęła ogromna ilość prawosławnych, ewangelików, tam muzułmanie zginęli, polscy Tatarzy
wszystko,
tam też.
Wszystko
tam była
to prawda,
cała Rzeczpospolita. Cała Rzeczpospolita była tam mordowana. Jedynym kryterium było to, że był to członek polskiej elity, wobec tego należało go zamordować. No. I to jest to, o co powinno się zwrócić uwagę, ale to myślę, że są dwa elementy. Po pierwsze,
no ale to
Polonia.
Są właśnie sprawy jakby powiedzmy tutaj wewnętrzne. No szczęście było bardzo blisko, nie wiem kogo, w każdym bądź razie nie nas i nie techników, jako że no, nasza rozmowa została przerwana, straciliśmy cenne minuty, postaram się to nadrobić. Mówiliśmy o tym z panem posłem Długim, że istnieje pewna narracja w kraju, gdzie nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ofiary katyńskie to byli nie tylko Polacy, także Żydzi, ludzie różnych wyznań. No ale wyszliśmy odeszliśmy od tego pomnika katyńskiego w New Jersey, przepraszam, że o tym przypominam. I no, rzecz dotyczy jakby szerszego problemu, a więc tego, jaką mamy percepcję poza granicami. Ja cytowałem, że pan poseł Długi stwierdził sam, że obecnie trwa sezon polowania na Polskę, że trzeba to odwrócić. No i pytanie brzmi, jak odwrócić to przyprawianie nam przez zagranicę z pomocą totalnej opozycji i mediów należących do zagranicznych koncernów, to przyprawianie nam gąb faszystów, współsprawców Holokaustów, żydożerców, rasistów, ksenofobów, no i nie wiem kogo tam jeszcze. Jak odwrócić, panie pośle?
Znaczy faktem jest, że doszliśmy w jakimś sensie do ściany, kiedy wybryki jakichś tam trzech czy czterech ludzi, z czego połowa to byli dziennikarze, w jakimś lasku były ważniejsze i były wiadomością światową, podczas gdy w Polsce dużo więcej niż takich faszystów, to mamy szatanistów, nawet zamordowano w Rudzie Śląskiej kiedyś, pamiętam, dziewczynę przez szatanistów, bo taką mszę urządzano.
Jak odwrócić, panie pośle?
Tego. Natomiast jak odwrócić? Po pierwsze, musimy wewnątrz kraju przestać używać dobrego imienia Polski jako elementu w naszej wojnie politycznej. Od tego trzeba zacząć. Bo jak nie będziemy mówili jednym głosem, to po prostu wszyscy, którzy niespecjalnie za nami przepadają, wykorzystają to. I to jest coś, co wzywam wszystkich, aby jednak się opamiętali. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no musimy wspomóc miejscowe ruchy tam na miejscu. Jeżeli chodzi konkretnie o New Jersey, to musimy miejscową Polonię wesprzeć. Tutaj widzę miejsce dla Fundacji Narodowej, która mogłaby się tym zająć, aby przyfinansować najlepszych prawników, którzy po prostu pogonią tego pana tam, gdzie jego miejsce, a zarazem odpowiednie procedury będą wszczęte, administracyjne i inne, aby ochronić ten pomnik, który jest częścią naszego, w jakimś sensie naszej tożsamości, naszego prestiżu.
Panie pośle,
i to jest bardzo ważne.
Z uwagi na ten czas, który mam wypad, musimy się niestety troszkę streszczać. Minister Czaputowicz, pytany wczoraj o sens zaproponowanego przez Komisję Europejską mechanizmu powiązania unijnych funduszy z praworządnością, stwierdził, no, że po rozmowie z komisarz do spraw sprawiedliwości, ona się nazywa Věra Jourová, widzi pewne przeinterpretowanie tej propozycji. No ja nie bardzo rozumiem, a pan rozumie, o co chodzi w tym przeinterpretowaniu?
Znaczy na pewno chodzi o to, że biurokracja brukselska szuka możliwości, aby wprowadzać poprawność polityczną tak, jak oni to rozumieją. I sam pomysł, aby wiązać budżet z oceną, aby biurokraci decydowali, co jest zgodne z prawem, co jest praworządnością, a co nie, no to już jest totalny, to jest odlot jakiś totalny i przeciwko temu musimy się stanowczo przeciwstawiać, niezależnie również od opcji politycznej, bo ja przypominam opozycji totalnej, że jak kiedyś oni będą przy władzy, ten sam mechanizm będzie użyty przeciwko nim. Wobec tego niech naprawdę myślą o interesie naszego kraju, naszego państwa jako całości, a nie o interesie swojej partii.
No dobrze, panie pośle, sama pani komisarz Jourová powiedziała, że gdyby nowe przepisy obowiązywały już teraz, to procedura wobec Polski byłaby teoretycznie możliwa. No pomijając fakt, o czym pan zresztą wspomniał, że te zarzuty stawione polskiemu rządowi, no, wynikają głównie z niewiedzy albo destruktywnych antypolskich działań, no, polskiej niestety totalnej opozycji. No jak temu wszystkiemu zaradzić?
No niestety musimy tutaj zachować spokój i starać się po prostu krok po kroku tłumaczyć, pokazywać. Ja zresztą uważam, że zresztą byłem za tym, aby nasz MSZ miał zwiększony budżet na tak zwaną dyplomację publiczną. Duże pieniądze są potrzebne po to, aby dziennikarzy z Zachodu sprowadzać, zapraszać do Polski, robić im tury, pokazywać. Niech się spotykają z wszystkimi środowiskami, niech zobaczą, o co tutaj chodzi i niech zobaczą, że mamy w kraju owszem ostry spór polityczny, ale jest to w granicach właśnie normalnego sporu politycznego, jaki się toczy na całym świecie. Naprawdę nie dzieje się tu nic takiego, co by wymagało za chwilę pewnie, nie wiem, interwencji wojskowej. Nie przesadzajmy. I to musi być po prostu pokazane. Niestety nam się nie udaje. Nasz obraz w mediach tak zwanych liberalnych, żeby była jasność, one z liberalem, czyli w sensie z wolnością, nie mają wiele wspólnego, ale w tak zwanych
mediach... To jest bardzo skrzywiony, to jest prawda.
Tak,
wróćmy do kraju.
Musimy to naprawić.
Panie Bolszewicz, wróćmy do kraju z Unii Europejskiej. Koniunkturę mamy dobrą. Pan jednak krytykuje rząd, że nie równoważy budżetu i nie odkładamy pieniędzy na czarną godzinę. No, czy rzeczywiście radzi pan Polakom w obecnej sytuacji, którzy trochę zaczynają żyć lepiej, żeby jak Brytyjczycy, nie wiem, po apelu Churchilla podczas wojny napełniali wanny do kąpieli tylko w 1/3?
Znaczy akurat jeżeli chodzi o higienę, to proponuję, abyśmy jako naród tutaj jak najciężej pracowali nad tym i starali się o to, żeby było jak najlepiej, bo to jest kwestia zdrowia.
Króciutko, panie pośle, bo natomiast tak naprawdę czas nam ucieka.
Tak, dobry gospodarz wie, że jak jest lepiej, to trzeba się przygotować na to, jak będzie gorzej. W tej chwili jest dobra koniunktura, wobec tego powinniśmy odkładać na tą trudną koniunkturę. Na tym to polega, żeby po prostu wyrównywać.
Czyli
Bóg nam dał rozum.
Ciąć wydatki. Moje ostatnie pytanie, które muszę zadać. Jest pan za czy przeciw przekształceniu w partię ruchu Kukiz 15, czy jak nie określić waszego ugrupowania?
Znaczy ja osobiście nie jestem tego zwolennikiem. Uważam, że instytucja partii jako takiej nie jest dobra. Nie żebym był wrogiem partii, natomiast uważam, że my nie musimy być partią, że polityka powinna różne
formy
działalności.
Ale zdania w ramach waszego ruchu są na ten temat podzielone.
Są oczywiście podzielone, bo u nas jest tak zwana wolność. Każdy może mieć swoje zdanie i staramy się wypracowywać jakiś wspólny pogląd, ale taki, abyśmy byli tak zwanym małym sejmem. Nasze ugrupowanie jest małym sejmem w tym sensie, że my w sposób otwarty mówimy o różnych sposobach załatwienia spraw, a nie jak nam wódz partyjny każe. I to
czyli
jest nasza wielka
siła. Czyli w sposób otwarty
siła.
Mówił mój gość, poseł jeszcze ruchu i nie wiadomo, czy jednak nie partii Kukiz 15, Grzegorz Długi. Przepraszam jeszcze raz za usterki na linii. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panie redaktorze.
Dziękuję państwu. Piotr Cywiński, do usłyszenia.